Duch in Altum. Rozważania o życiu duchowym poprowadzi ksiądz profesor doktor habilitowany Marek Chmielewski, wykładowca teologii duchowości na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim.
Historia Różańca Świętego, część pierwsza. Jak niezwykła jest natura różańca jako modlitwy z Maryją do Jezusa Chrystusa, o czym mówiłem ostatnio, tak równie ciekawa jest jego historia. Przypada ona na drugie tysiąclecie chrześcijaństwa i obecnie w trzecim tysiącleciu nie tylko, że nie jest uważana za przestarzałą, ale wręcz przeżywa swój renesans. Właściwie nie wiemy, kiedy i gdzie pojawiła się praktyka cyklicznego powtarzania słów Archanioła Gabriela w chwili zwiastowania, będąca podstawą różańca. Jego prapoczątków upatruje się w zwyczaju pierwszych pustelników czy późniejszych niepiśmiennych mnichów, czyli tzw. konwersów, którzy w miejsce psalmów odmawianych przez innych, którzy umieli czytać i pisać, ci niepiśmienni mnisi mieli z pamięci powtarzać określoną ilość prostych modlitw zaczerpniętych z Biblii i w ten sposób spełniali obowiązek oddawania chwały Bogu. Mieli na przykład obowiązek odmówić 10 czy 50 razy jakąś modlitwę. Aby pomóc sobie w ich liczeniu, nierzadko posługiwali się sznurami z węzełkami, które przesuwali w rękach, albo z jednej miski do drugiej przekładali określoną liczbę kamyczków po odmówieniu każdej takiej modlitwy. Mnisi z Irlandii i Szkocji już w IX lub X wieku wprowadzili zwyczaj odmawiania 150 razy Zdrowaś Maryjo, odpowiednio do 150 psalmów, jakie recytowali ich współbracia umiejący czytać i pisać. Nazwano go rozarium, czyli ogrodem, koszem lub naręczem róż tych najszlachetniejszych kwiatów ofiarowywanych Matce Bożej. Właśnie od tego pochodzi polska nazwa różaniec. Tę już dobrze znaną praktykę modlitwy upowszechnili w Europie w XIII wieku dominikanie, prowadząc szeroko zakrojoną działalność ewangelizacyjną. Należy w tym miejscu wspomnieć o pewnej legendzie pochodzącej od francuskiego dominikanina, błogosławionego Alana de la Roche, zmarłego w 1475 roku, według której Maryja bezpośrednio świętemu Dominikowi Guzmanowi, założycielowi zakonu, podała pierwszy sznur modlitewny wraz z pouczeniem, jak należy odmawiać różaniec. Przyrzekła mu także, według tej legendy, że mocą tej modlitwy osiągnie on sukces w walce z heretykami i innymi zagrożeniami wiary chrześcijańskiej. Ten pogląd na temat pochodzenia różańca stał się na tyle powszechny, że znalazł się również w dokumentach papieskich, m.in. świętego Piusa V, Benedykta XIV i Leona XIII. Jednak współcześni historycy podważają tę tezę, że święty Dominik jest twórcą różańca, gdyż brak na to jakichkolwiek materiałów źródłowych. Sam Dominik nie pozostawił bowiem żadnych pism na ten temat, a ponadto żaden z pierwszych 7 jego biografów nie uczynił najmniejszej aluzji odnośnie do odkrycia czy choćby praktykowania przez świętego Dominika modlitwy różańcowej. Nie umniejsza to jednak ogromnej roli, jaką dominikanie na przestrzeni wieków odegrali w upowszechnianiu modlitwy różańcowej. Dzięki nim stała się ona nie tylko wyrazem prywatnej pobożności, ale także skutecznym orężem Kościoła w walce ze złem i herezją. W XV wieku rozwój modlitwy różańcowej szedł dwoma wzajemnie dopełniającymi się nurtami, kartuskim i dominikańskim. Jeśli chodzi o nurt kartuski, to na uwagę zasługuje fakt, że pierwszym, który podzielił 150 Zdrowaś Mario na 15 dziesiątków poprzedzonych odmówieniem Ojcze Nasz, był kartuski mnich z miejscowości Kalkar, Heinrich Egger, zmarły w 1408 roku. Natomiast Adolf z Essen, zmarły w 1439, przeor klasztoru świętego Albana w Trewirze, około 1400 roku podarował księżnej Lotaryngii Małgorzacie dziełko, w którym wyjaśnił, jak odprawiać modlitwę różańcową o życiu Jezusa. Chodziło o swobodne rozmyślanie o życiu Jezusa podczas powtarzania 50 Zdrowaś Mario. Z takim połączeniem rozważania i modlitwy skierowanej do Matki Bożej Adolf z Essen zapoznał młodego Dominika z Prus, zmarłego w 1460 roku, mnicha pochodzącego spod Gdańska. Zaproponowaną mu metodę modlitwy Dominik z Prus udoskonalił, dodając do każdego Zdrowaś Mario odpowiednie zakończenie zwane klauzulą. W ten sposób połączył recytację formuł modlitewnych z głębokim rozmyślaniem o życiu Jezusa. Z takim sposobem odmawiania różańca ja osobiście zetknąłem się po raz pierwszy, uczestnicząc w oazie w połowie lat 70. Nie jest to jednak, jak widać, wynalazek oazy. Ta metoda godna polecenia polega na tym, że mówiąc Zdrowaś Maryjo, po słowach i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus, zamiast tradycyjnej drugiej części Święta Maryjo Matko Boża, wypowiadamy gramatycznie spójne zdanie z poprzedzającą ją frazą, która wyraża jakiś aspekt rozważanej tajemnicy. Na przykład: i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus, którego ofiarowałaś w świątyni jerozolimskiej. W ten sposób, modląc się na różańcu z dopowiedzeniami, czystymi klauzulami, jeszcze bardziej różaniec staje się rozmową z Maryją o Jezusie. Pod koniec XV wieku różaniec łączył więc głęboką medytację nad życiem i dziełem zbawczym Jezusa, co było w dużej mierze dziełem kartuzów, z przejrzystą strukturą 15 tajemnic wiary zaproponowanych przez dominikanów. W tej postaci różaniec podlegał dalszym zmianom. Niemniej jednak za sprawą Jakuba Sprengera, zmarłego w 1496 roku, dominikanina, założyciela Bractwa Różańcowego w Kolonii, upowszechnił się podział na trzy części – radosną, bolesną i chwalebną – po 5 tajemnic, każda z tych części. Każdą z nich rozważano przez odmawianie jednego Ojcze Nasz i 10 Zdrowaś Maryjo. W Hiszpanii nieco zmodyfikowano sposób odmawiania modlitwy różańcowej przez dodanie na początku każdego dziesiątka zapowiedzi treści rozważania, które dominikanin Alberto da Castillo w 1520 roku zaczął nazywać tajemnicami. I tak zostało do dziś. W ciągu następnych dziesięcioleci dodano do pozdrowienia anielskiego drugą część: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Tę drugą część zaproponował Erasm z Rotterdamu, a znalazła się ona w wydanym w 1566 roku katechizmie trydenckim. Te słowa miały głęboki sens w kontekście dotykających ówczesną Europę epidemii i wojen pozostawiających obfite żniwo śmierci. Ta prośba o modlitwę Maryi w godzinie naszej śmierci. Opisaną wyżej wersję różańca zatwierdził papież święty Pius V, dominikanin, bullą Consferunt Romani Pontifices, z 17 października 1569 roku. W XVII wieku uzupełniono go przez dodanie wyznania wiary i chwała Ojcu po każdym dziesiątku. A zatem na przełomie XVI i XVII wieku różaniec osiągnął pełną, dojrzałą formę, taką jaką mamy obecnie. Upowszechnienie różańca dokonywało się z jednej strony dzięki licznym bractwom różańcowym, których rozkwit przypada na XVI i XVII wiek, a z drugiej pod wpływem kolejnych papieży, którzy oficjalnymi dokumentami potwierdzali uświęcającą wartość tej modlitwy i w związku z tym udzielali licznych odpustów oraz przywilejów tym, którzy odmawiali różaniec. Gdy nadciągało dla Europy niebezpieczeństwo ze strony Turcji, papież święty Pius V polecił w całym kościele modlić się na różańcu o odparcie wroga i, powierzając sprawy Kościoła Matce Bożej, konstytucją apostolską Salvatoris Domini z 1 września 1571 roku nadał jej tytuł Auxilium Christianorum, wspomożenia wiernych, i ustanowił święto Matki Bożej Zwycięskiej. 5 tygodni później, w pierwszą niedzielę października tegoż 1571 roku, doszło do bitwy morskiej na Morzu Jońskim pod Lepanto, w której sprzymierzone wojska chrześcijańskie pod dowództwem Andrea Dorii odniosły druzgocące zwycięstwo nad flotą turecką. Odczytano to jako niepodważalny znak interwencji Maryi wzywanej w modlitwie różańcowej. Dla uczczenia tego cudownego zwycięstwa kolejny papież Grzegorz XIII jako jeden z pierwszych dokumentów wydał konstytucję apostolską pod tytułem Monet Apostolus z 1 kwietnia 1573 roku, mocą której ustanowił w całym kościele uroczystość Matki Bożej Różańcowej, obchodzoną odtąd w pierwszą niedzielę października na pamiątkę zwycięstwa pod Lepanto. Również zwycięstwo króla francuskiego Ludwika XIII nad Hugenotami w 1627 roku poprzedzone było swoistą krucjatą różańcową. Oprócz żarliwej modlitwy rozdano pomiędzy francuskich żołnierzy ponad 15 tysięcy różańców. Podobnych cudownych zwycięstw wymodlonych na różańcu w tamtym czasie i w wiekach późniejszych było bardzo wiele. W tym miejscu należy wspomnieć o Wiktorii Wiedeńskiej w 1683 roku. Cały katolicki świat modlił się na różańcu o ocalenie wiary i kultury europejskiej przed muzułmańską inwazją. W wielu miastach Europy, nie tylko w oblężonym Wiedniu, bez przerwy modlono się, wzywając pomocy Matki Bożej. Między innymi w Krakowie odbywały się specjalne procesje pokutno-różańcowe. Na pamiątkę zwycięstwa pod Wiedniem papież Innocenty XI ustanowił dzień 12 września świętem ku czci imienia Maryi. Dynamiczny rozwój modlitwy różańcowej wynikał także z tego, że traktowano go w owym czasie jako skuteczny oręż do walki z protestantyzmem. W niektórych krajach posiadanie różańca i odmawianie go uchodziło za przejaw katolickości, co nierzadko wiązało się z prześladowaniem. Zaczęto wtedy częściej stosować tzw. różaniec maltański. Na wzór rycerzy maltańskich z okresu wypraw krzyżowych w XII wieku noszono u paska lub w kieszeni małe zębate kółka z krzyżykiem służące do liczenia paciorków, które są bardzo popularne także dziś. Wielkimi propagatorami różańca w okresie potrydenckim byli święci. Trudno znaleźć świętego z tego okresu, który nie modliłby się gorliwie na różańcu. W tym zakresie szczególnie wyróżnia się francuska szkoła duchowości skupiona wokół seminarium świętego Sulpicjusza w Paryżu. Z tego właśnie środowiska wywodzi się m.in. święty Ludwik Maria Grignon de Montfort, zmarły w 1716 roku, wielki czciciel Matki Bożej i apostoł różańca na przełomie XVII i XVIII wieku.